liturgii mamy sakramenty i sakramentalia. Te dwie rzeczywistości. Co nie jest sakramentem lub nie jest sakramentale, po polsku mamy sakramentalia, niektórzy mówią w liczbie pojedynczej sakramentalium, ale nie mówi się sakramentalium, to jest to sakramentale, jedno sakramentale lub więcej sakramentaliów. I teraz sakramentalia i sakramenty. Siedem sakramentów i bardzo wiele sakramentaliów, bo nie wiadomo ile ich jest, dlatego że lista sakramentaliów jest tworzona, można powiedzieć, praktycznie w sposób ciągły i sakramentalia są ustanawiane przez Kościół, oczywiście przez władzę kościelną, a więc Rzym. Nie można ustanowić sakramentale na przykład w diecezji. To już nie będzie sakramentale, nie będzie sakramentem i nie będzie w związku z tym liturgią. Czyli cokolwiek nie jest sakramentem lub nie jest sakramentale, przestaje być też liturgią, przynajmniej w tej obecnej, powiedzmy, fazie naszej analizy możemy tak twierdzić. Na przykład droga krzyżowa nie jest liturgią, bo nie jest ani sakramentem, ani nie jest sakramentale. I dlatego tak też tutaj nawiązałem do tego, co ksiądz biskup powiedział o tym, czym się zajmuje. Bardziej mnie interesują fundamenty, tak? Czy to jest liturgia, czy to nie jest liturgia? Nie jest liturgią, bo... I tutaj, gdybym zapytał dzisiaj, czy ktoś potrafi wytłumaczyć, dlaczego droga krzyżowa liturgią nie jest, albo nabożeństwo majowe, dlaczego liturgią nie jest. Oczywiście takie majowe, które jest na przykład pod figurką Matki Bożej. To nie jest jeszcze liturgia. Dlaczego warto rozmawiać o liturgii i ją poznawać? To jest pierwsze pytanie, które warto dzisiaj zadać. I po pierwsze dlatego, żeby wyjaśniać sobie pojęcia. Stąd pierwszym punktem tego działu, dlaczego warto rozmawiać o liturgii i ją poznawać, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o sens i cel liturgii. Już tu oczywiście, jak ktoś widzi te slajdy, to tam podpowiedź już jest. Mianowicie są dwa cele liturgii. Mianowicie uświęcenie człowieka i kult oddawany Bogu. Ale zobaczcie, pierwszym celem liturgii jest uświęcenie człowieka. Ta definicja, właściwie czy ten sens lub cel, pochodzi z Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II w punkcie 7, gdzie pada, można powiedzieć, najbardziej powszechnie używana definicja, ale powiedzmy sobie szczerze, ona jest tak ogólna, że jak to się przeczyta zwyczajnie, tak w sposób, nazwijmy to, beletrystyczny, to w zasadzie nie będzie wiedział, o co chodzi. Ja przeczytam tę liturgię, tę definicję Soboru Watykańskiego II po to, żeby sobie poszukać właśnie odpowiedzi na pytanie, już słuchając, co właściwie jest tą liturgią. Pisze nam Sobór Watykański II, zresztą kontynuując definicję papieża Piusa XII z encykliki Mediator Dei z 1947 roku, ale on ją rozbudowuje właśnie o ten element uświęcenia. I czytamy tam takie słowa. Liturgię uważa się za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. Kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. Czyli to Jezus Chrystus sprawuje liturgię, tak? Bardzo ważna rzecz. W niej, czytamy dalej, przez znaki dostrzegalne, po łacinie signa sensibilia, znaki dostrzegalne, w zasadzie sensibilia oznacza zmysłowe, po łacinie. Ale po polsku tłumaczymy to dostrzegalne. Ksiądz Czerwik, tłumacz Konstytucji Liturgii, tak wybrał. Ja bym tutaj się trochę nawet i spierał, że lepiej powiedzieć zmysłowe niż dostrzegalne, dlatego że znakiem dostrzegalnym jest również w liturgii słowo. To, co dzisiaj się wydarzyło w Kościele przed naszym spotkaniem, to była liturgia słowa. Tam nie było innych znaków w ogóle liturgicznych. Oczywiście był tam strój, prawda, był ołtarz, były świece, ale bez tego całego elementu również to spotkanie byłoby liturgią. Dlaczego? Ponieważ zostało proklamowane Boże Słowo w sposób oficjalny. I skończyła mi się już pierwszy slajd, a ja jeszcze jestem w połowie. Dobrze, czytam dalej definicję. W tych znakach dostrzegalnych wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje, uwaga, uświęcenie człowieka. Uświęcenie człowieka. To jest też otwierać tutaj po prostu, można powiedzieć, no może ocean ocean rozważań. Co to jest uświęcenie człowieka? Kto jest święty, kto może uświęcać? Jedynie Bóg jest święty, kadosz po hebrajsku, tak? Hagios po grecku, sanctus po łacinie, święty, tylko On jeden jest źródłem świętości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Kto może sprawić, że ja będę się uświęcał? Na pewno nie ja. Ja nie mogę się uświęcić. Czyli uświęca mnie Bóg w liturgii przez znaki dostrzegalne. Jednym z tych znaków, który jest wspólny dla całej liturgii w każdym wymiarze, jest Słowo Boże. Z wyjątkiem spowiedzi, ale to jeszcze o tym powiemy sobie. Być może w rozmowach. Nie do końca to jest prawda, ale tak to wygląda, że w spowiedzi nie ma lektury Słowa Bożego. Dobrze. I co się dzieje dalej? A mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, czyli Kościół, sprawuje całkowity kult, pełny kult publiczny. I znowu, kult publiczny to jest słowo, które może nas zmylić, bo na przykład jak ktoś zobaczy w telewizji drogę krzyżową z Ojcem Świętym w Koloseum, w Wielki Piątek, to jest kult publiczny. Publicznie idzie papież, sprawują publiczną modlitwę. Nie w tym sensie jest użyte to słowo. Publiczny, czyli powszechny, tak to trzeba rozumieć. Dlaczego tak mówię? To nie ja tak twierdzę, tylko wynika to z późniejszych wykładni też. Nawet tego, co ksiądz biskup powiedział, dlaczego przy każdej księdze liturgicznej znajduje się zapis na początku, że jest to kult Kościoła. I to jest zagwarantowane, pieczętowane przez Stolicę Apostolską. Nawet nie przez biskupa. Biskup nie może ustanowić nowej księgi liturgicznej, a może to zrobić Watykan. Właściwie papież, tak? Stolica Apostolska. W tym znaczeniu jest to publiczny. I dlatego właśnie droga krzyżowa, pomimo że jest odprawiona przez papieża, czy jest nabożeństwo fatimskie odprawione w grocie, w ogrodach watykańskich z papieżem i z telewizją, nie jest liturgią, dlatego że nie jest w tym sensie publiczne, że nie jest powszechne. Czyli nie ma do tego, brzydko mówiąc, scenariusza, a pięknie mówiąc, księgi liturgicznej. Nie ma księgi liturgicznej, a proszę wiedzieć, jak się odprawia drogę krzyżową? Nie wiadomo. Tak, jak zawsze odprawialiśmy. A jak się nazywa ósma stacja? Pan Jezus poucza płaczące niewiasty, czy pociesza płaczące niewiasty? Nie wiadomo. Używamy takiej, jaka jest używana. Rozważamy tak. Kościół pozwala na taką wolność w tej pobożności ludowej i bardzo dobrze. Czasem się może z czasem powstanie księga liturgiczna. Będziemy wszyscy się, bo czasami się ludzie też kłócą o to, prawda? Czy jest skłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie, czy błogosławimy Ciebie? W zasadzie ani jedna, ani druga forma nie została określona. Proszę się modlić, jak uważacie. Drugi punkt tego działu, o którym mówię, to bosko-ludzki charakter liturgii. Teandryczny, piękne słowo. Teos i antropos, czyli bosko-ludzki. Dla kogo jest liturgia? I tutaj niektórzy właśnie już są w sporze. To się będzie może w przyszłości też nam tutaj pojawiało. Mianowicie, komu właściwie liturgia ma służyć? I jest, mamy dwie skrajności. Skrajność, która mówi, że liturgia jest dla Boga, a druga skrajność, że liturgia nie jest dla Boga. Tak? Czyli właśnie człowiek ma z niej skorzystać. W rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z podwójnym charakterem, ale śmiem twierdzić, może tutaj wzbudzę też dyskusję, że pomimo, że pierwszym adresatem liturgii jest Bóg, może tak, pozornie pierwszym adresatem liturgii jest Bóg, to w rzeczywistości pierwszym adresatem liturgii jest człowiek w tym znaczeniu, proszę teraz mnie dobrze zrozumieć, że Bóg dla człowieka ustanowił tę liturgię. To dla naszego uświęcenia Bóg ustanawia tę liturgię. Jak czytamy w prefacji, nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do czego? Do naszego uświęcenia, do naszego zbawienia. Tu bym postawił nawet bym postawił znak równości, to może nie ma na to czasu, ale gwarantuję, że mam to udokumentowane. Zresztą nawet doktorat na ten temat pisałem, że uświęcenie i zbawienie tak naprawdę to jest to samo. Że Bóg nas w liturgii zbawia. I to jest bardzo, bardzo ważne. Mianowicie, kiedy ktoś idzie do kościoła w niedzielę, a tak bywa, że dziecko zapyta, prawda, mamusiu, mała Kasia zapyta, mamusiu, czemu idziemy, po co my idziemy do kościoła? No i często mamusia odpowiada, idziemy się pomodlić. Tak? I to nie jest, to jest piękna odpowiedź, ale nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź. To jest odpowiedź, która pomija najważniejszą rzecz, po co tam idziemy. Idziemy tam doznać zbawienia, uświęcenia. Zbawić oznacza uwolnić. Uwolnić od czego? Od panowania zła we mnie. Bóg, co więcej, Komunia Święta, jak wiemy, uwalnia od grzechów lekkich, tak? Liturgia w ogóle jest po to, żeby nas uświęcać. I Bóg ją ustanawia dla nas. Dlatego ona jest bosko-ludzka, bo Bóg ją ustanawia dla człowieka. Co robi człowiek? Odpowiada Bogu. Dlatego zobaczcie, w liturgii jest bardzo często Słowo Boże, odpowiedź człowieka. Słowo Boże, odpowiedź człowieka. Trzecia rzecz, liturgia jest niebezpieczna, mianowicie z liturgii można wynieść uświęcenie, ale uwaga, w liturgii można też się sparzyć o Boży majestat, o Bożą świętość. Jeśli ktoś przyjdzie na liturgię nie po to, żeby się uświęcić, to dozna tego, co nazywamy właśnie konfrontacją Bożej świętości z moim grzechem, który mnie potępi. Tak? Dlatego kapłani przed liturgią Komunii Świętej, przed samym przyjęciem ciała Pańskiego, mówią tak zwaną apologię, w której ona jest wstrząsająca. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia. Lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz strzeże moją duszę i ciało. Co to znaczy? Że ten, kto się zbliży do Boga z nieczystym sercem, ze złą intencją, na przykład z taką intencją, że Bóg ma spełnić moje zachcianki albo ma usprawiedliwić moje złe postępowanie, to na pewno liturgia jest dla niego zagrożeniem. Zobaczmy, że zresztą wiemy, mówi nam list do Hebrajczyków, straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Tak? Ktoś, kto pogwałci prawo Boże i jeszcze się pcha, że tak powiem, na tron Boga. Dlatego zobaczmy, w jakim potężnym, nazwijmy to takim nurcie niezwykłych tematów, znajdujemy się, kiedy mówimy o liturgii. Trzy rzeczy. Liturgia jest po to, żeby człowiek się uświęcił i stał się święty świętością Bożą. Po to powstała liturgia. Owszem, człowiek w naturalny sposób musi, powinien odpowiedzieć wdzięcznością, hymnem, pieśnią. Powinien odpowiedzieć modlitwą. Tak? To jest ta odpowiedź człowieka. Zwracam uwagę na te dwie rzeczy, że Bóg najpierw uświęca, a potem ja dopiero odpowiadam. Nie na odwrót. Nie na odwrót. Nie jest tak, że ja najpierw muszę Boga przekonać, żeby mnie uświęcał, ubłagać Go. To jest typowe dla pobożności czy kultów pogańskich. W pogaństwie poganie co robią? Próbują na bóstwie wymusić jakąś sprawę, jakąś łaskę. Czyli oni coś robią dla Boga, żeby Bóg coś im zrobił. Tymczasem w nasza liturgia jest różna od wszystkich innych kultów, na przykład, nie wiem, kultów azjatyckich, kultów amerykańskich, tak, pogańskich, afrykańskich. Tym się różni, że jest objawiona. Czyli źródłem pochodzenia naszej liturgii jest objawienie Boże, a źródłem na przykład liturgii, nie wiem, czy to nie liturgii pobożności, kultów chińskich, prawda, tybetańskich, nie jest Boże objawienie, tylko jest ludzka tęsknota. Jest ludzki pomysł. I tym się różnimy. Więc zwracam znowu uwagę na ten podwójny nurt. Z góry spływa łaska od Boga. On objawia i nazywamy ten nurt nurtem soterycznym, od soteria, zbawienie. Tak? Zobaczmy, uświęcenie i zbawienie to jest tak naprawdę de facto to samo. I teraz w drugą stronę idzie odpowiedź, nurt w górę, anabatyczny, czyli nurt albo latreutyczny, latreja, czyli kult, latreja. Zresztą słowo liturgia oznacza cóż? Właściwie nie bardzo wiadomo, co oznacza słowo liturgia. Ono jest bardzo ładne i lubimy je, ale ono jest taki trochę, bym powiedział, etymologicznie dziwaczne. Leiturgia oznacza dosłownie dzieło, czyli ergon to jest dzieło po grecku, leitos to jest lud, dzieło ludu albo dzieło dla ludu. Różnie to bywa i w obydwu znaczeniach się nadaje. W zasadzie jest dziełem dla ludu. Bóg działa. Co więcej, w starożytności liturgię nazywano opus dei. Opus dei, czy dzieło Boga. Dzieło Boga. Nie mylić z hebrajskim Hezbollah, to też to samo znaczy, ale też tak się nazwali, ta grupa terrorystyczna się tak nazywa. Opus Dei to nie jest grupa terrorystyczna, ale a liturgia jest dziełem Bożym, dziełem Bożym. I teraz przejdźmy do drugiej części, bo czas leci, a wchodzimy teraz w to, co mnie najbardziej właśnie interesuje w tym wymiarze fundamentów. Jak to działa? Jak to działa? Jak te trybiki liturgii chodzą? Otóż, jakie procesy wpływają na kształtowanie liturgii? I tu mamy pierwszy ważny punkt. Naturalna ewolucja. Liturgia zawsze ewoluowała. Od początku aż do dzisiaj. I tutaj też jest wielka debata między liturgią, czy powiedzmy zwolennikami liturgii współczesnej, a może bardziej obrońcami liturgii chociażby przedsoborowej, w której ten temat ewolucji ciągle wraca. Ewolucja dotyczy okoliczności i kontekstów epoki. I co ciekawe, jakbyśmy przeczytali wprowadzenie do mszału trydenckiego, konstytucję apostolską, która tam, czy bulla, która znajduje się na początku mszału trydenckiego, również papież Pius V mówi o okolicznościach, które się zmieniły i ma być ta, i zresztą mówi o tej liturgii jako o tej liturgii właśnie nowej, tak? Ona ma być właśnie ze względu na okoliczności, jest potrzebna. Ale okoliczności, jak wiemy, są ewolucyjne, są zmienne. Jest taki autor niemiecki, znany wśród badaczy liturgii, Anton Bauszczak, to jest na przełomie XIX-XX wieku. On był tutaj, bym powiedział, przełomowy, bo napisał taką książkę Liturgie comparée, czyli liturgika porównawcza, i gdzie właśnie zaobserwował, czy wymienił prawa ewolucji liturgicznej. Ja nie będę się tymi prawami teraz zajmował, bo jak będą Was interesować, to możemy do nich pójść. Ale jednym na przykład z takich praw liturgicznych jest to, że im starsze są liturgie, tym się bardziej konsolidują w większe grupy. Czyli najpierw jest rozdrobnienie, później jest scalanie. Co ciekawe, na przykład teksty biblijne w ewolucji liturgicznej przechodzą taką ciekawą ewolucję, że są najpierw długie, a potem krótkie. Czyli im dłużej się liturgia rozwija na zasadzie takiej pewnej normalnej swojej ewolucji, to się ludzie skracają fragmenty Pisma Świętego. Coraz krótsze jest to czytanie. Między innymi Sobór Watykański II zatrzymał to. Znaczy może to, że nie zatrzymał. Zweryfikował i odwrócił ten kierunek, żeby tego Pisma Świętego było bardzo dużo. I jest dużo. Mamy też tutaj taki proces jak naturalne opory. Naturalny opór w ewolucji. Wiadomo, są preferencje czy personalne, czy po prostu takie instytucjonalne. Jednym z takich praw jest prawo inercji. Prawo inercji, jak ktoś pływa łodzią czy statkiem, to wie, co jest inercja. Nie wystarczy zakręcić sterem, trzeba poczekać, aż łódź się w tym wszystkim jeszcze poobraca. Bezwładność inaczej, bezwładność. Może bezwładność lepiej brzmi. Mianowicie, albo inaczej po polsku, w cudzysłowie, zawsze tak było. To jest inercja. Zawsze tak było. Nie będziemy tego zmieniali. A dlaczego? Bo zawsze tak było. I to jest dobra odpowiedź, dopóki nie wiemy, że to jest niewłaściwe. Tutaj przywołam paradygmat płotu Chestertona, czyli nie wolno nic zmienić, jeśli nie wiesz, dlaczego jest tak, jak jest. Czyli prosta zasada. Nie ruszaj, jak nie wiesz, dlaczego tak jest. To jest bardzo ważna rzecz, którą nie zawsze stosowano na przykład w reformie. Usuwano różne rzeczy nie z woli Stolicy Apostolskiej, ale właśnie usuńmy, bo tak. To bardzo niebezpieczne. Natomiast inercja może też blokować rozwój. Między innymi takim przykładem jest kościół w Jerozolimie. Powstał w V wieku. Został zbudowany kościół na górze Niebowstąpienia. Tam, gdzie Pan Jezus wstąpił do nieba. Tak jest ta góra. Można tam dzisiaj zobaczyć kościół. Ten kościół został zbudowany, ale jerozolimska wspólnota nie przestała świętować w Niebowstąpienia gdzie indziej. Mianowicie w Betlejem. Tam jest taka zasada liturgii topograficznej, czyli jak jest na przykład Wielki Czwartek, to wszyscy idą do Wieczernika. Jak jest Wielka Środa, to wszyscy idą do Getsemani. Tak? Jak jest Boże Narodzenie, to wszyscy jadą do Betlejem. Po prostu jedziemy na te miejsca, gdzie znajduje się święta przestrzeń działania Bożego. I w Betlejem było obchodzone wniebowstąpienie z różnych powodów. Kiedy powstał kościół na górze Imbomon, tam gdzie właśnie było wniebowstąpienie, Betlejem nadal było miejscem celebrowania wniebowstąpienia. Nie poszli do tamtego kościoła, między innymi ze względu na prawo inercji. Tutaj, bo tak było i tego tak łatwo nie zmienimy. Musicie nas dobrze przekonać, żeby tam przejść. Trzeci punkt w tych procesach to zakłócenia mechanizmów ewolucyjnych i tutaj jest bardzo ważna rzecz. Będę szedł już na skróty, bo za długo to się ciągnie. Otóż bywa, że wystosowuje się wobec nowej liturgii, tej, w której uczestniczymy obecnie oficjalnie w Kościele, wysuwa się zarzut, że jest to efekt rewolucji. Nie ewolucji, tylko rewolucji. I ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście jest to rewolucja. Ale zakłócenie mechanizmu ewolucyjnego liturgii nie zaczęło się w XX wieku. Czyli to nie jest tak, że za rewolucję odpowiada ten, kto ją w tym momencie zrealizował.